niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na ostatni Dzień Kobiet Parlament Europejski zafundował europejskim kobietom rezolucję na rzecz zrównania z mężczyznami poprzez zagwarantowanie kobietom aborcji, antykoncepcji oraz swobody orientacji seksualnej. Skoro nawet skały poddają się kroplom wody, to tym bardziej miękną ludzkie sumienia pod wpływem codziennego głośnego zachwalania ekstremalnej zbrodni, a zwykłej rozwiązłości jako miłości. Nie należy się zatem zdumiewać, że nawet w epoce kryzysu i załamania finansowego stać będzie Unię Europejską na suto opłacane, nieustanne zagrzewanie w parlamencie do zrobienia przez ludzkość ostatniego kroku ku szczęściu, do czego jednak konieczne ma być pozbycie się sumienia. Polityczne gesty parlamentu bowiem mają siłę nade wszystko odnośnie do sumień, a ono dzisiaj ma chyba najwyższą w dziejach cenę. O nie przecież toczy się podstawowe zmaganie w ludzkich dziejach, jeśli rzeczywiście jesteśmy istotami rozumnymi, ale i zagrożonymi w tej rozumności, czyli zagrożonymi także funkcjonowaniu naszego sumienia. Pozbycie się go, co jest możliwe, poprzez naginanie go do swoich występnych czynów, napełnia jednak wściekłością i aktywnością prawną wobec tej reszty ludzkości, która jeszcze ma sumienie i stara się z nim uzgodnić własne działanie. Ale nie tylko postulowanie oczywistych zbrodni w celu oddalenia niepokojów po pozbyciu się sumienia budzi uzasadnione podejrzenia odnośnie do równościowej rezolucji Parlamentu Europejskiego, jak i wielu innych działalności instytucji Unii Europejskiej. Instytucje te zdają się być ogarnięte wysoką gorączką, jak można wnioskować z rosnących co sekundę tysięcy stron oplatających nas prawnych zaleceń, rezolucji, dyrektyw, instrukcji i tym podobne. Już prawie każdy nasz krok precyzyjnie się wymierza i sprawdza przez odpowiedni organ kontrolny przy pomocy też ściśle określonej metody, z czego nieraz tylko żartujemy, posłusznie jednak wykonując odgórne polecenia. Traktuje się nas, jakbyśmy byli niepełnoletni i konieczne byłoby nieustanne trzymanie nas za rękę. Interesująca nas tutaj rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie równości kobiet to także arcygruba broszura, w najdrobniejszych szczegółach planująca zabezpieczenie owej równości. Przed zaśnięciem w trakcie lektury chroni nas tylko wyraźnie odczuwalny, o zbyt gorący, żar serc jej autorek i autorów. Czytając dzieła Platona, Arystotelesa czy świętego Tomasza, mamy wrażenie nade wszystko spokoju myślowego w odsłanianiu nam obiektywnej rzeczywistości, spokoju nierozbijanego nawet częstym wprowadzaniem elementu wesołości, grozy lub podniosłości, jak to mamy zwłaszcza w tekstach Platona. U nowożytnych natomiast intelektualistów i ich uczniów typowy jest natomiast nastrój prometejskiej euforii, właściwy odkrywcom nieznanych dotąd lądów myślowych, na przykład człowieka natury, ukrytego poddaństwa lub niepełnoletności kobiet, dotychczas wywionych pozorów i złudzeń. Rzuca się nam następnie te skarby pod nogi i z goryczą spogląda z góry na wieprzów, nie potrafiących rozeznać pereł. Czujemy, że ich współcześni uczniowie w instytucjach Unii Europejskiej też płoną i aż nie mogą się doczekać, kiedy każdy człowiek stanie się pod ich kierunkiem wreszcie szczęśliwy w najdrobniejszym szczególe swojego życia i wedle zadanej do wierzenia idei. W tym właśnie celu, jak dziecku, wskazuje się nam prawie ze łzami w oczach każdy nowy kroczek i wzywa się do trzymania pomocnej dłoni. Bez tego kurczowego uścisku również o żadnej równości kobiet nie będzie można zamarzyć, bo przecież nawet same zainteresowane nie zawsze pragną wyzwolenia. Nic zatem dziwnego, że John Stuart Mill, czołowy nowożytny orędownik równości kobiet, postulował znieść poddaństwo kobiet siłą, bo im samym kobietom w tym stanie ma być zbyt wygodnie, aby chciały zmienić sytuację. Również w rezolucji Parlamentu Europejskiego, zamierzającej uchylić niewa kobietom, nie pozostawia się im marginesu własnej swobody, a zwłaszcza wyraźnie się je zniechęca do realizacji swojej kobiecości w płodnym i nierozerwalnym związku z mężczyzną, co wydaje się europejskim nadzorcom wykluczać szczęście ludzkości, a w szczególności szczęście kobiet. Fakty te wskazują, że już daleko poszła przemiana demokratycznej Europy, nowy system totalitarny, w przed którym ostrzegał jako pierwszy Alexis Tocqueville w swojej głębokiej analizie rodzącej się demokracji Stanów Zjednoczonych, przyglądając się z bliska temu państwu, tworzonemu od samego początku. Wprawdzie z jednej strony zachwycał się zaletami jego demokracji, to jednak z drugiej ostrzegał, że ułatwia ona powstanie nowego despotyzmu, różniącego się istotnie od wszystkich dotychczasowych jego form. Nowożytna demokracja wyłania bowiem opiekuńczą formę władzy, która, cytuję, chce sama zaspokoić ludzkie potrzeby i czuwać nad losem obywateli. Ta władza jest absolutna, stara się nieodwołalnie uwięzić ludzi w stanie dzieciństwa, chętnie przyczynia się do ich szczęścia, lecz chce dostarczać je i oceniać samodzielnie. Te twierdzenia sformułowane na początku XIX wieku w słynnej książce o demokracji w Ameryce znakomicie opisują także naszą teraźniejszość w ramach Unii Europejskiej. Szczęść Boże!